O miejscu zwanym Jęzor Teściowej krążą zarówno legendy, jak i rzeczowe, dające się zweryfikować informacje pochodzące od naocznych świadków zdarzeń z lat wojny. Temat ten już od dawna fascynuje wielu poszukiwaczy, a każda opublikowana informacja rodzi w tym środowisku spore poruszenie. Poszukiwaniu tego skarbu i dokładnego miejsca jego ukrycia wielu eksploratorów poświęciło bowiem naprawdę wiele wysiłku i czasu. Ponieważ twierdzą od dłuższego zresztą czasu, że są już dość blisko końca, poruszanie tego tematu uważają za zagrażające ich interesom. Choćby dlatego, że nikt nie lubi, gdy na miejscu eksploracji kręcą się obcy. A tak dzieje się niemal zawsze po publikacjach poświęconych konkretnym miejscom. Obecność obcych, choćby tylko gapiów, jest groźna także dlatego, że może dojść do przypadkowego odkrycia, które grozi zmarnowaniem wieloletnich wysiłków poszukiwaczy. Jęzor Teściowej, charakterystyczny zakręt w dolnej części drogi Skowar na Przełęcz Kowarską oraz teren znajdujący się nad tym zakrętem. Jak wynika z wielu przekazów, to właśnie w stoku Siodlaka lub Kowarskiej Czuby w jednym z wąwozów jest ukryte wejście do starej kopalni, w której podobno złożono skarb. Tak w każdym razie sądzi się już od wielu lat i taką wersję informacji o tym okryciu przekazał kilkadziesiąt lat temu pewien Czech. Tymczasem okazuje się, że jest także inne miejsce, które równie dobrze pasuje do nazwy Język lub Jęzor Teściowej. Znacznie lepiej zresztą przystosowane do sporządzenia w tym miejscu ukrycia. Miejsce, o którym w dodatku zachowały się ślady po prowadzonych tam naprawdę licznych robotach i w którym nadal wykazują aktywność ci, którzy w ukrywaniu skarbów mogli uczestniczyć, ciągle jest interesujące. Mogą to być także ich potomkowie, którym ojcowie lub dziadkowie przekazali w stosownym czasie odpowiednie informacje.
I was a dreamer, she was a poet. Spending my holiday with Mom, Dad, and Billy the Cat. I was a sentence, she was the song. Knowing the answers, and I got each one of them wrong. I wish I could go back and tell myself what I know today. She knew the answers, and I got them wrong. By the lake, watching the sunset, remember the taste of chocolate chip and strawberry cake. I had your back, and you had mine. You were the seconds, and I was just borrowing time. I wish I could go back and tell myself what I know today. She was the seconds.
Are you okay with that?
Sprawa kilkudziesięciu schowków, które po wojnie ujawniono pod Rozdrożem Kowarskim w miejscu rozwidlenia się dróg na Przełęcz Okraj i Jarkowice, jest dość dobrze i dość powszechnie znana. Rosjanie zdobyli w tamtym czasie informatora niemieckiego podoficera, który ujawnił miejsce sporządzenia 17, a niektórzy twierdzą aż 28 schowków, gdzie ukryto jakiś wielki transport. A raczej jego część, bo ów transport podzielono na kilka sekcji, z którą każdą już w górach skierowano do całkiem innego miejsca. Ów świadek ujawnił istnienie ukryć rozmieszczonych na stoku pod drogą zgodnie z ruchem szachowego konia. A Rosjanie podobno odkryli wszystkie miejsca. Wydobyto z nich jednak tylko wojskowe wyposażenie, broń, żywność i mundury oraz sporą ilość pieniędzy w kilku walutach. W tym także rosyjskie ruble w dużej ilości, które zapewne miały służyć już po wojnie do prowadzenia dywersyjnej działalności. Jednak w momencie odkopywania tych walorów wartość miały tylko brytyjskie funty i dolary, bo Rosjanie zdążyli już wymienić swoją walutę. W każdym razie uznano wtedy, że ukrycia były magazynami przeznaczonymi na zaopatrzenie Werwolfu. Jamy po schowkach szybko opróżniono i zasypano. Schowki sporządzone pod Rozdrożem Kowarskim nie były jednak jedynym takim ukryciem w tej okolicy. Zaledwie kilka kilometrów od Rozdroża, w Dolinie Złotnej, na stokach Dzwonkówki, jest miejsce, gdzie do dziś znajduje się podobno co najmniej 25 schowków. Przygotowano je także jako kolejne ukrycie, z którego niemal na pewno nie zdążono jednak skorzystać. Stan ziemnych jam świadczy bowiem o tym, że chyba nigdy nie były one zasypywane. Sporządzono je podobnym systemem jak schowki pod Rozdrożem, co sugeruje, że w tym właśnie miejscu miała być ukryta część podzielonego wcześniej transportu. Jak było naprawdę, niestety nie wiadomo, tym bardziej, że przekazy, z których wynika, że przygotowano wiele takich miejsc jako sposób maskowania rzeczywistych ukryć, no, sprawdzają się. Jeden z okolicznych mieszkańców, były robotnik przymusowy, pracujący w tej okolicy w czasie wojny, jak mówiono, u Bauera, osiadły po wojnie, bo to Pawą twierdził kilka lat temu, że w tym właśnie miejscu w 1946 lub 1947 roku dość długo przebywali Rosjanie. Prowadzili tu intensywne roboty ziemne. Podobno czegoś bardzo pilnie i bardzo starannie szukali. Nie można więc wykluczyć, że także i tu ujawnili oni pełne schowki, podobne do tych, które odkryto pod Rozdrożem Kowarskim.
Tajemnice z worka licz rzepy. Reklama.
Od kiedy się tak wydziera?
Już sam nie wiem, prawie ogłuchłem od tego wycia.
Posłuchaj, on woła o pomoc.
Chyba chce powiedzieć, że to już koniec.
No przecież mówi.
No dobra, rozumiem, pora go wymienić. Wejdziemy na otomoto.pl, znajdziemy tłumiki i pokrzyku.
Jeżeli chcesz wymienić części w swoim aucie,
bardzo,
to postaw na jakościowe części z Otomoto, które pozwolą ci zmniejszyć koszty naprawy. Szukaj ich na otomoto.pl.
O, aż tyle mniej za prąd? I 6 000 zł dofinansowania.
Co tam tak liczysz, tato?
Na Taurona liczę i na oszczędności dzięki fotowoltaice. Rachunki za prąd już są niższe, a w programie Mój Prąd dostaliśmy 6 000 zł.
My też tak możemy?
Tylko się śpiesz. Dofinansowanie do końca marca.
Poznaj szczegóły oferty i zamów na tauron.pl/fotowoltaika lub zadzwoń 555-444-555.
Po reklamie. Muzyczne radio.
That's how nothing stays the same.
Jarkowic na Srebrnym Potokiem, zwanym także Srebrnikiem, w latach wojny znajdował się jeden z licznych tej okolicy podobozów, w którym między innymi składowano motocykle i silniki motocyklowe dla montowni w Antonówce. Część więźniów, w tym także dowożonych każdego dnia z Kamiennej Góry, zajmowało się też innymi zajęciami. Pracowano między innymi w starych kamieniołomach, przy budowie podziemnych obiektów i w gospodarstwach rolnych, zgodnie ze zgłaszanymi na każdy dzień zapotrzebowaniami na siłę roboczą. Już w 1944 roku w środowisku więźniów pojawiła się plotka, że w górach budowany jest tunel, który ma prowadzić z Niemiec aż do Czech. Taka budowa jest jednak ogromnie mało prawdopodobna, bo trudno sobie wyobrazić cel, któremu w tamtym czasie miałaby służyć. Zbyt małe też były ilości więźniów, którymi dysponowali Niemcy do wykonania tak gigantycznej pracy. Jednak legenda o tym tunelu istnieje właściwie do dziś, co chyba jest potwierdzeniem skali robót, które wtedy wykonywano pod ziemią. Przygotowano bowiem warunki do utrzymania produkcji w całej kotlinie jeleniogórskiej, a także kamiennogórskiej. Istnienie tych podziemi potwierdza wyrobisko będące na pewno rozpoczętą budową podziemnej hali produkcyjnej. Istnienie nieznanych podziemi niemal bezpośrednio potwierdziła także pewna mieszkanka Jarkowic, która dobrze zapamiętała działające jeszcze przez wiele powojennych lat kominki wentylacyjne, zapewne napowietrzające podziemne hale i korytarze. Kobieta ta pamiętała, że w ciepłe letnie dni z kamienkowych rur wiało ostrym i zimnym powietrzem. Dziś jednak można wskazać jedynie leśny stok, na którym były te kominki, ale bez żadnych praktycznie szans na odnalezienie tych urządzeń. Miejsce jest jednak bardzo prawdopodobne, bo leży tuż obok ujawnionego podziemnego wyrobiska. Jest więc możliwe, że w sąsiedztwie znajdują się inne, znacznie bardziej zaawansowane w budowie, miejsca, do których doprowadzano powietrze. Poszukiwania tych miejsc ciągle trwają. Najciekawsze jest jednak to, że odkopane wejścia do niewykończonego wyrobiska już dwa razy zostały zasypane. Najbliżej tego miejsca mieszkają już naprawdę starsi ludzie, którzy swój dom objęli w posiadanie wiele lat temu, po śmierci zresztą pewnej autochtonki. Obecnie do tego domu dość często przyjeżdża ich syn. Jednak jak wynika z relacji innego mieszkańca tej okolicy, zaangażowanego trochę w poszukiwania, ów Niemiec wielokrotnie pomimo jesiennej, a późnej nawet zimowej pogody wychodzi na długie wieczorne spacery, wracając do domu często dopiero późno w nocy. Trochę go śledziłem, opowiadał, i wiem, że kilka razy chodził on w okolice miejsca, które ujawniliśmy jako wejście do wyrobiska. Jestem pewien, że to właśnie ten człowiek te miejsca zasypuje. Dla sprawdzenia, czy tak jest naprawdę, ostatnio odkopałem wlot do komory. Ktoś zasypał tę dziurę jeszcze raz. Tym razem bardzo dokładnie, opowiadał mieszkaniec Jerkowic. Prowadzący te roboty poszukiwacze zapewniają jednak, że wrócą tam jeszcze raz i jeszcze raz. Chcą bowiem sprawdzić, dlaczego ktoś, nawet w zimie, w bardzo trudnych warunkach, przekopuje lasy bez oczywistego powodu.
I kind of thought that I'd be better all by myself. I've never been so long before. You made it impossible for me to ever love somebody else. And now I don't know what I left you for. See, I thought that I could replace you. You can't love me the way you do. Till now, I never knew, baby. I'm spoiled by your love, boy. No matter how I try to change my mind, the point is just a waste of time. I'm spoiled by your touch, boy. The love you give is just too hard to fight. Don't wanna live without you in my life. I'm
Z pewnej wiarygodnej relacji mieszkańca Jerkowic, zaangażowanego w poszukiwania, wynika, że w 1953 roku zjechała tam ekipa łódzkiego UB, która przywiozła na miejsce człowieka, byłego więźnia, który w latach wojny pracował w Jerkowicach i okolicy. Człowiek ten opowiedział funkcjonariuszom UB niemal dokładnie tę samą historię, którą o Kowarskim Jęzorze Teściowej opowiadał ileś lat wcześniej ów Czech. Tyle tylko, że ów człowiek wskazał na miejsce nad Jarkowicami, leżące tuż przy charakterystycznym zakręcie drogi, dobrze wtedy zresztą utrzymanej leśnej drogi. Człowiek ten twierdził, że w latach wojny pracował jako robotnik rolny, co jakiś czas przerzucany do innych zajęć. Woli on do dziś zresztą pozostawać w cieniu, chociaż jego personalia są znane, ostatnia rozmowa z nim miała miejsce stosunkowo niedawno temu. Człowiek ten twierdził, że to samo opowiedział przed laty UB, że w pewnego dnia pod koniec marca 1945 roku zamiast do pracy w polu skierowano go wraz z grupą kilkudziesięciu lub może nawet kilkunastu tylko osób do obsługi jakiegoś transportu. W Kamiennej Górze ludzie ci załadowali na 6 ciężarówek kilkadziesiąt różnej wielkości skrzyń i pak. Choć różniły się wielkością i wagą, wszystkie były bez napisów. Większość oznaczone jedynie wielką, wyraźną hitlerowską gapą. Więźniowie na ciężarówkach dobrze odśnieżoną leśną drogą dojechali na miejsce zakręt, który ów świadek właśnie nazwał i określił jako język teściowej. Około 40 metrów niżej w stoku była wycięta płaska platforma o długości około 20 i szerokości 9-10 metrów. Na tę właśnie platformę robotnicy przez wiele godzin wnosili skrzynie z ciężarówek. W końcu doszło do tego, że nosząc ciężary wydeptali szeroką ścieżkę, niemal całkowicie wolną od wiosennego śniegu. Świadek ów opowiadał, że w czasie układania skrzyni na platformie, na kończącym ją niewielkim wale ziemnym po prawej stronie od ścieżki, wielokrotnie widział więźniarskie czapki kręcących się tam ludzi. Jednak w czasie wielogodzinnej pracy nikt z zawału, poza kilkoma Niemcami, nie wyszedł na platformę. Świadek zapewniał, że chociaż widział tylko czapki kręcących się ludzi, już wtedy był pewien, że pracują oni przy wylocie tunelu. To było takie miejsce, że nic innego nie mogło tam być, jak tylko wylot właśnie jakiegoś podziemia. Byłem wtedy pewien tego, tym bardziej, że topniejący śnieg odsłaniał obok naszej ścieżki świeży kamienny gruz, a ten mógł pochodzić tylko z wnętrza podziemia. Człowiek ten opowiadał, że szybko zorientował się, iż inni więźniowie nie mają pojęcia, gdzie są. Tylko jeden z nich, człowiek, który prawdopodobnie pracował od dawna w tej okolicy przy różnych robotach, orientował się, co się w okolicy dzieje. Jemu zresztą było najłatwiej, bo doskonale mówił po niemiecku, dziwnie, ale nieźle po polsku i jak twierdził, pochodził z nad Nysy. Dopiero kilka lat po wojnie zorientowałem się, że to był prawdopodobnie łużycki działacz więziony przez Niemców. Po wojnie relacje o tym zdarzeniu opowiedział kilku znajomym, a sam obiecywał sobie wyprawę w tę okolicę. Zanim jednak do tego doszło, zatrzymano go i zawieziono do Kamiennej Góry. Tu konfrontowano go z ludźmi, których nigdy nie widział, a później zawieziono go właśnie na język teściowej. Miejsce rozpoznałem bez trudu, opowiadał. Takie zakręty w okolicy były tylko dwa. Jeden asfaltowy w Kowarach i drugi nad Jarkowicami, na leśnym dukcie. O pomyłce moim zdaniem nie mogło być mowy. Tym bardziej, że bez trudu znaleźliśmy resztki zasypanej już platformy i fragment wału, za którym widziałem ludzi. Dziwny był tylko las, bo od 1945 roku wtedy minęło 8 lat. Rosnące tam drzewa jednak były znacznie, znacznie starsze. Niemcy posadzili tam chyba kilkunastoletnie drzewa przeniesione w to miejsce z sąsiedztwa. Funkcjonariusze UB po dokładnym obejrzeniu tego miejsca stwierdzili, że to, co opowiedziałem, jest bardzo prawdopodobne. Jednak w mojej obecności nie podejmowali żadnych prób poszukiwań, żadnych prób kopania. Stwierdzono tylko, że we wskazanym miejscu ziemia na pewno była niedawno poruszana. Bez kłopotów zwolniono mnie do domu, kategorycznie jednak zakazując opowiadania o zatrzymaniu i o moich informacjach. Świadek ów twierdził, że wracał w to miejsce wiele razy, ale nigdy nie prowadzono tam żadnych robót. Dopiero w 60 roku, w czasie przypadkowego spotkania na Łódzkiej ulicy jednego z funkcjonariuszy, dowiedziałem się, że przez kilka dni sondowano teren, że ściągnięto tam wojskowych specjalistów i przesłuchano kilku autochtonów. Funkcjonariusz twierdził jednak, że nie prowadzono tam żadnych poważnych robót, a akcję odwoływano, informując, że tę sprawę będzie kontynuować wrocławskie UB. Miejsca zwane językiem lub jęzorem teściowej są na wschodnim skraju Karkonoszy na pewno co najmniej dwa. Które jest prawdziwe, które jest pełne czegoś, co od tak dawna jest poszukiwane.